Siema, święta już za nami, ale choinka dalej stoi. I pod tą choinką złożyliśmy prezent naszym patronom. Nagraliśmy odcinek live tylko dla nich i oczywiście były problemy techniczne, wszystko się wysypało, później się pocięło, później się wycięło, później zostało to, co wy teraz zobaczycie. Więc zaczyna się nagle i kończy się też nagle, ale co po diable, to też nagle, jak to mówi święty Mikołaj. Ho, 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 zapraszam do kolejnego odcinka.
Dobra, mamy dźwięk.
Dobra, mamy dźwięk, wróciliśmy.
Słuchajcie, możliwe, że to się jeszcze wydarzy kilka razy. Jesteśmy w piątek 13, a poza tym Piotrek właśnie to opowiadał teraz, bo wy tego nie słyszeliście, usłyszycie sobie to w środę, bo uwielbiacie ten podcast, bo jesteście patronami, więc będziecie mogli obejrzeć drugi raz ten sam odcinek i w pełnej wersji, bo to jest wersja demo, bo my nie lubimy swoich patronów. Chodzi o to, że Piotrek opowiadał o swoim zestawie magii. Mógłbyś odpuścić już tą magię dzisiejszego dnia i przestać, jesteś wielkim czarnoksiężnikiem, mógłbyś już się uspokoić?
Rzucę zaklęcie na to, żeby nam działał YouTube.
Teraz. Dobrze, to teraz skupmy się na naszych patronach, niech zadają pytania.
I nasza umowa tutaj, to po prostu my kontynuujemy cały czas naszą rozmowę, mamy nadzieję, że patroni nas słyszą, ale będzie ciężko tak to robić, zrywy i przerywy i wrzucamy wszystko na środę.
Zrywy i przerywy, no. To jest kolejna gra, którą wymyślił Piotr.
Przepraszam, to był początek mojego zaklęcia.
Zryw czy przerywy?
Zrywy, przerywy. Tam są naszywy. Wyczaruj mi coś, ty parszywy.
Ty no. Si-
zacząć od czegoś, dobra.
Spokojnie, okay. Spokojnie. No, patrz, jest okay. I reżyser akcji.
No właśnie.
Ty się tam skup na dźwięku.
No, tak.
Dobrze.
Więc przechodząc już teraz zgrabnie do pytań, które już tutaj mamy, to na przykład...
Dlaczego nie ma dźwięku?
Tak,
to jest pytanie.
Piotrek zaprosił Abelarda do swojej przestrzeni. Książka bez stron i spis treści. Podcast bez dźwięku. Wszystko się zgadza. No, nie wiedziałem, że tak to będzie brzmiało, jak zacząłem czytać. Chyba powinienem się nauczyć czytać wcześniej niż tak, na głos.
Tak,
no.
Tak.
Tu jest ktoś pisze, o Piotrek Szymowski, ale ma świetną sylwetkę.
To pewnie znowu ty. Jak ty to robisz?
Pytanie do Piotrka i Abelarda. Czy będzie jeszcze kiedyś odcinek na żywo, ale na żywo w jakimś klubie czy coś?
No pewnie, że tak.
Myślę, że będziemy
umówimy
to robili.
Się, nie? Tak, tak, no? Tak, tak. Będzie, musimy się umówić. Ty, czy my w ogóle sprzedamy naszym patronom teraz informację, którą wszyscy dowiedzą się później a propos tego, że my robimy teraz parę odcinków. No musisz mi przerwać, jeżeli
no, no,
to mówimy,
no, ale o paru odcinkach.
Tak, słuchajcie, mówimy teraz, bo chodzi o to, że zaczynają się wakacje i wyjeżdżamy, rozjeżdżamy się i będzie taka sytuacja, że my teraz jeszcze nagrywamy ten odcinek, nagramy jeszcze kilka odcinków we wtorek, chyba mamy dwa odcinki czy trzy do nagrania, tak? Z
tak,
tego co pamiętam. I będziemy się rozjeżdżać, więc zrobimy sobie małą przerwę wakacyjną taką.
Ja bym tego nie mówił jednak.
No dobra. Ale coś przerywa? Dobra. Więc chodzi tylko mi o to, po prostu, żebyście wiedzieli, że teraz będziemy sobie ustawiać terminy pewnie na po wakacjach.
Tak.
I też możliwe, że wpadnie nam, bo to o tym chciałem powiedzieć, że może nam wpadnie taki wakacyjny termin.
Ta tradycja, żeby to robić raz do roku, wydaje mi się słuszna. Kiedy był poprzedni? Jakoś tak właśnie na jesień,
no,
a na grudzień?
Jakoś tak. No,
okej, okay. No to jeszcze sporo czasu zostało. Może dwa razy do roku zrobimy?
No właśnie, może byśmy zrobili coś na jesień. No.
Tak.
Dobra, jest taka opcja, bo to nam bardzo fajnie się gadało. Bardzo przyjemna to była rozmowa i fajna energia od was biła. Zresztą widziałem, że ten odcinek też był całkiem
fajnie
polubiany. Nie?
Tak,
ludzie dość, nie wiem, co wy myślicie o tym? Możecie nam napisać tutaj. Bo dla nas to była fajna przygoda. Trochę stresująca, ale fajna.
Przyjęcia niespodzianki, flep czy sklep?
Aj kurczę, nie wiem. Dobre pytanie.
Dobre pytanie. Dobre pytanie, no bo okej, no czy ja osobiście je lubię? Jako, ja chyba lubię być. Ja, w sensie, jeżeli ja jestem, inaczej, nie lubię tego robić innym. Bo mam takie, że to jest dużo organizacji i tak dalej. Jak mi ktoś to zrobi, to jest fajne.
A ja właśnie nie wiem, czy ja bardziej nie wiem, kurczę. To chyba zależy od tego, kto lubi te... Jeżeli to jest pytanie do mnie, to dla mnie to kiedyś moja żona mi zrobiła takie na moją 40, stary. No. Ja wchodzę do loftu,
no.
Bo tam ona mówi, to chodź, może usiądziemy sobie, wypijemy jakieś piwko. No dobra, weszliśmy sobie do loftu i nagle jakby ja wchodzę, witam się z Tomkiem, który tam jest szefem, pracuje i tak dalej. No. I on, siemanko, siemanko. I nagle wszyscy klienci się odwracają i jej, ja patrzę, a to są sami moje ziomale. Sami
super,
te, tak.
No to super.
Super, bardzo super. W ogóle. No. Ja byłem tak fajnie... Aha. Super to zrobiła i w ogóle bardzo fajna przygoda, mega. Ale też wiem, że niektórzy nie lubią takich rzeczy. Na przykład właśnie moja żona nie lubi takich niespodziankowych rzeczy, no nie? I teraz jak...
Czy to zależy od znajomych?
Co?
Czy to oznacza, że twoja żona nie lubi swoich znajomych?
Nie, to chodzi o...
Pomyśl sobie o tym.
Nie.
Pomyśl sobie, bo to moim zdaniem to może być warstwa, to kluczowa
nie,
warstwa.
Nie. To jest kwestia... Ja po prostu nie umiem jej zrobić, albo ja nie umiem, albo... On po prostu nie lubi niespodzianek. W sensie to jest dlatego, bo zawsze coś nie wypali. Zawsze ja się już na coś nastawię, przygotuję, coś zrobię i zawsze w tym momencie albo siądzie dźwięk, no. albo auto się rozwali, albo tak. Coś takiego, wiesz, zawsze coś w ostatnim momencie. No i to jest też chyba, nie wiem, może stresujące. Ja jestem bardziej ten taki ekstrawertyczny, ona jest bardziej introwertyczna, tak. Więc to też zależy chyba kto jak czuje po prostu, nie?
Ale w sensie ja uwielbiam wpadać na znajomych. Wiem, że to nie jest przyjęcie, niespodzianka, ale to jest takie małe przyjęcie. Jak na przykład idziesz ulicą, o, Rafi,
mała niespodzianka, tak.
I masz takie
tak,
małe przyjęcie, niespodzianka i że na przykład, o, to stary, idziesz w tym kierunku, już się przejdźmy, nie?
No widziałeś te filmiki takie a propos przy tych, że wchodzi ktoś do domu, robi coś wstydliwego, pierwsze co, rzuca się tak. Na kanapę albo coś i nagle wszyscy wychylają się zza kanapy i...
Tak.
To jest mrok.
Co to by było w ogóle fajnym twistem na imprezę niespodziankę? Że ty im robisz jakąś niespodziankę, wiedząc, że jest niespodzianka. Kumasz, o co mi chodzi? Zapraszasz wszystkich znajomych, oni myślą, że zrobią ci niespodziankę, a ty wchodzisz na niespodziankę i... Nie wiem. Mówisz, mam raka. Tak.
Ale są zniszczeni.
Aha, okej.
Okay. Albo robisz to tak, że oni nie wiedzą, że wchodzisz do domu z tą torbą, oni są schowani, a ty wchodzisz i nie mówisz do nich, tylko wchodzisz i mówisz, jak panie doktorze, ale jak? To jest... Nie. To jest nieuleczalne? Co pan mówi? Chce pan powiedzieć, że... O nie. I tam jest taka cisza, taki mrok, że zasłonął. Ktoś zemdlał.
Tak, no.
Wypadł na zasłony.
Tylko energia. Kurde, jak ja to wszystkim teraz będę musiał powiedzieć, nie? W sensie, chyba wolę to utrzymać w tajemnicy. Panie doktorze, czy moja żona o tym wie? Chciałbym, żeby to było prywatne.
Ole mrok. No dobra, co jeszcze mamy?
Jak to, a śledź? To mięso czy ryba? Ktoś zadaje takie pytanie.
Jezu, no po prostu nie jem mięsa zwierząt lądowych chodzących. I nie jem, nie robię tego ideologicznie, nie robię tego zdrowotnie, po prostu nie wiem. Albo z tych wszystkich powodów po trochu. Po prostu ryby
no dobra,
jem
gdyby,
i
ale owoce
morza.
Gdyby kaczka tylko nurkowała, to by się jadł?
Gdyby tylko nurkowała
no.
I nie ocierała się o no. Łydki podstępnie?
Bo to tylko chodzi o to ocieranie łydek, tak?
No, to jest mrok największy.
No.
Na przykład kalmary. No to jest tak ohydne, jak jesteś w jeziorze i nagle...
ale powiem ci, że to, co opisujesz, to nie jest to nie jest tylko... To jest znane uczucie, nie? Dotknięcie ryby
nie
w wodzie.
Stary, to w ogóle nie,
nie, nie, ale ja, aha, mówię, dobra. Ja mówię o tym uczuciu, jak cię ryba dotknie w wodzie, jest przepaskudne. Tak samo jak smak baterii. Nie? W sensie...
No tak. Jakie zestawienie piękne.
No ale tak, ale to jest takie... Nie codziennie smakuję baterię. W zasadzie mogę ci powiedzieć, że chyba ostatni raz smakowałem baterię 30 lat temu albo 20 lat temu, nie?
Mhm.
Ale dalej znam to uczucie. Wiem, jak bateria.
Taki
metaliczny, taki...
Taki trochę taki piekący.
Tak. No i tak samo jest z dotykiem ryby w wodzie. Że rzadko to się dzieje, ale znam to uczucie, jak mi mówisz, że cię...
Wiem, a jeszcze bardziej mroczne, bo jest jak cię ryba dotknie na lądzie. Znaczy, siedzisz normalnie w fotelu i nagle jest... I odwracasz się, kurde, co jest?
Tak, no.
To jest taki mrok.
pytanie dwa. Nad czat. Ciekawi mnie występ lenistwo w ramach siedmiu grzechów głównych. Pamiętam ten występ, to jest mój. Czy sam sobie wybrałeś lenistwo, czy mieliście jakieś losowanie, kto jaki grzech dostanie? To rzeczywiście to był moment, kiedy robiliśmy wielkie trasy ze stand-up Polska i w pewnym momencie padły pomysły, żeby robić tematyczne. I pamiętam, to jest ciekawe pytanie właśnie, że była rozmowa a propos tego, czy zrobić ogólny temat, na przykład miłość, i że każdy wtedy po prostu podporządkowuje się miłość, czy że dajemy sobie... Właśnie siedem grzechów głównych, gdzie wtedy każdy ma osobny temat, ale jesteśmy w jednym kapeluszu. I finalnie chyba raz robiliśmy tak, a raz inaczej.
Mhm.
Czyli że raz było na przykład, była trasa Koniec Świata, to się chyba nazywało.
Mhm.
I każdy miał wymyślić sposób, jak się świat zakończy.
Mhm.
I to też było tak trochę rozdzielone wcześniej, bo to też do dzisiaj pamiętam. To nie wiem, czy to dalej będzie śmieszne, ale że każdy... Jestem 10 chłopaków i sobie tam rozmawiamy, kto jaki temat wybierze i tak dalej. I ktoś tam mówi, nie wiem, zagrożenia płynące z kosmosu, albo zagrożenia, nie wiem, wojny, albo właśnie, nie wiem, ja miałem chyba wtedy przeludnianie i tak dalej. I Karol Kopiec mówi, ja wybiorę człowiek. Wszyscy mamy kurwa człowiek. Nie możesz wybrać człowiek, bo przeludnianie, kosmos, tak, to jest tak, wszystko tak. Człowiek, nie? I pamiętam, że został strasznie wtedy. Do dzisiaj to pamiętam, że to była taka reakcja, taka grupowa, taka cicho bądź Karol Kopiec. Nie? Gdzie trochę było to śmieszne i też jak to tak, wiesz, nagle wybuchło i tak dalej. I pamiętam, że on się strasznie na tym zamknął, co też jakby finalnie no nie było dobrze, że tak to wyszło. Ale
a co on w końcu miał, nie pamiętasz?
Już sobie nie przypomnę, ale pamiętam, że chciał mieć temat człowiek. Ja też pamiętam, że mi z takich kulis tamtej trasy, to że ja chciałem mieć wtedy tylko ryby, że wymieranie ryb, nie? I że, bo tylko chciałem o rybach gadać, miałem pomysł o rybach. Ja nie mówię, że to jest za wąskie, że musi być wymieranie gatunków. Ja mam takie, no ale mam głównie ryby, ale nazwiemy to wymieranie gatunków.
Wybierają różne gatunki, ale przede wszystkim ryby.
A kulisowo jeszcze z tamtej trasy to było 7 grzechów głównych, a nas było 8. Nie? I też było takie, wiesz, no to co teraz? I później było właśnie wymyślone, że Wojtek Fiedorczuk zrobi tam 8 grzech.
Aha. To fajny pomysł, no.
No fajny pomysł.
Chyba nawet na tym, z tego co
kojarzę. Już nie pamiętam, co on tam stworzył na podstawie tego, ale mogę, że to był fajny pomysł, ale ewidentnie na siłę. W sensie ewidentnie po prostu jest z 8.
Bóg miał pomysł na 7 grzechów i nie tak. Kombiny po prostu. Tak, nie. Fiedor, tak. Nie jesteś...
Piątek 13. To jest... Piątek 13.
Dzisiaj jest mistrzostwo tak, świata. No.
Tak już musi zostać.
Jakiś tos. No. Dobrze, i tak zostanie. Najwyżej, teraz wiecie, że to nie lewituje. Teraz tak. Wiecie, że to nie lewituje, to był plaster.
Czary mary.
No i Piotrek, twoja magia jest do tego momentu. Ja już tu jak gadamy o grzechach i mówimy o Bogu, to nagle jest...
Tak.
Albo o Fiedorze, nie wiem, czy to Fiedor zrobił, czy Bóg. Zobaczymy.
No. A precyzyjnie jeszcze, bo tu mogę, znowu jest pytanie, czy ja sam sobie wybrałem lenistwo? Chyba tak. Chociaż na pewno były kłótnie, że dwie osoby chciały to samo, ale wydaje mi się, że nikt nie chciał lenistwa tak bardzo jak
ja. Bo nikomu się nie chciało.
No, bo nikomu się nie chciało. I też pamiętam, że w sumie finalnie, też znowu już po latach i ten, ale musiałbym sobie przypomnieć te wszystkie występy, ale ja miałem takie poczucie, że i tak wszyscy pouszukiwali. W sensie, że ja zrobiłem występ o lenistwie i napisałem o lenistwie, a ktoś miał, jakby już nie mogę wytykać palcem, ale że było na przykład temat, jaki jest jeden z grzechów głównych? Wstyd? Zazdrość?
Gniew.
Gniew.
No.
I miał coś o gniewie w materiale i wrzucił to do tego.
Aha, no.
I miałem takie, kurde, no ja mam lenistwo i tego nie zrobiłem.
Tak. To jest sporo. No.
Tutaj następne będzie pytanie, staram się, żeby było do ciebie. Pytanie do Abelarda. Czy robisz we Włoszech zapasy słodyczy anyżowych? Zawsze, kiedy tam jestem, zwożę na przykład tiktaki anyżowe czy gumy.
Nie będę robił, ponieważ po pierwsze tam trochę skubne, po drugie ostatnio troszeczkę ograniczam słodycze, po trzecie dostałem dość sporo różnych anyżowych cukierków i gorzkiej czekolady od was w trasach jak byłem, więc mam tego jeszcze trochę.
No.
W Norwegii, teraz w Szwecji jak byliśmy, tam też były anyżowe cukierki, no u nas też już jest tego trochę, więc właściwie to już tak troszeczkę, tam są mentosy takie, te właśnie anyżowe. To na pewno i pewnie sobie skubnę, jak tam będę, ale to raczej nie, żeby jakieś zapasy.
Bo może to też temat dla was na czacie teraz, to że ty jadąc do Włoch przed chwilą zadałem ci pytanie, czy mi coś kupisz i ty powiedziałeś, co byś chciał i w sumie doszliśmy do wniosku, że nie ma nic we Włoszech, co mógłby mi Abelard kupić, ale może wy macie jakiś pomysł. Bo ja jakby finalnie wymyśliłem koszulkę Zary.
Nie jest piłkarz.
Tak.
No właściwie wszystko jest. Kiedyś się robiło te prezenty i tak dalej. Wiesz, że ja nawet znalazłem te takie, to co ci ostatnio, ten takie te różki takie czekoladowo-słone.
Tak, ze Szwecji. No ale pyszne były.
Ale są w złotych tarasach, widziałem w sklepie. Więc tak naprawdę wszystko już jest.
To wiesz, co mi przywieźć?
Myślałem, że już zbijemy ten temat. Pieluchy?
Nie, no. trochę piasku. Trochę włoskiego piasku. Myślałem, że to tak tylko garść, żeby nie było za ciężko. Żebyś przepraszam, że tak o dużo proszę, panie Abelardzie.
Chciałbym nakręcić scenę i to może zrobię dla was. Aj, kurczę, już to wygadam. Bo to mi się tak podoba, powiem, zapomnę. Jak wsypuję do słoika tu przed studiem w ostatnim momencie, mówię, panie Piotrze, to z tej, z Jeleniej Góry. Znaczy, wiadomo z jakiej góry. Tak jak było w Misiu, że on wziął ten kamień, podniósł z tego miejsca i mówi, że to z Jasnej Góry, a z Jeleniej jeszcze. To było tak śmieszne. Mogę tak zrobić. I że to jest tam z plaży sycylijskiej.
Proszę tego nie rób. Pytanie do Piotrka. W swoim programie po raz kolejny badasz granice widzów. Czy nie boisz się, że za którymś razem stracisz widownię i nie uda ci się jej wciągnąć z powrotem i skończysz wielką bombą?
Obrażony Jacek.
Kurczę, no coraz bardziej widzę w sobie ciągotki do eksperymentowania z emocjami na scenie, w sensie, żeby jakby podwaliną każdego stand-upu powinien być śmiech, ale no chociażby teraz, nie wiem, czy już na tym odcinku, czy poprzednim gadaliśmy o tym, że właśnie wyruszyło Please Stand-up i każdy miał zrobić po prostu 15 minut czystego materiału, a moja głowa cały czas idzie w kierunku jakiegoś dziwactwa, eksperymentu i robienia czegoś i na pewno ryzyko bomby jest większe, ale kurczę, nie chcę na pewno się kreować na bohatera, który mówi, ale trzeba przekraczać granice i chcę jakby pokazywać, ale naturalnie po prostu chcę to robić.
I póki ci to sprawia radość i frajdy, nie? No właśnie.
Dokładnie. I chyba nawet moja, w sensie, że chyba mniej mnie boli bomba po takim czymś, że zrobiłem coś eksperymentalnego, nie udało się, spoko, wiesz, ten, ale i tak mam poczucie, warto było, wiesz, że chyba najgorsza bomba to jest, że się dostosowałem i jeszcze zbombiłem.
Tak, teraz
przynajmniej zaskakuję i gdzieś
to
cały
jest
czas
podejście, no.
Cały czas też głęboko wierzę. Kiedyś mogłem to opowiadać jako taki trochę alegorię w sumie. Jak w Dubaju parę lat temu miałem występy z angielskojęzycznymi komikami i była, wiesz, ja byłem młody, powiedzmy 25 lat, robię stand-up od 5 lat, był Amerykanin średni, powiedzmy 45 lat, robi stand-up od 15 i była starsza kobieta z Izraela notabene, która robi stand-up 50 lat. I tak sobie gadaliśmy właśnie a propos, wiesz, komedii w Europie, w Ameryce, wiesz, jak to wszystko wygląda. I padł temat, jak tworzysz materiał. I ona, czyli najstarsza, powiedziała, ja tworzę tak, żeby ludzie się zaśmiali, nie? Ten średni powiedział, ja tworzę tak, żeby mi się podobało i żeby ludzie się zaśmiali. A ja powiedziałem, nie, ja tworzę, żeby mi się podobało. I mam nadzieję, że się zaśmieją. Co oczywiście... Mam pełną świadomość, że to jest bardzo
jasne,
uproszczone i tak dalej, ale chyba ten główny wątek u mnie zawsze troszkę jest, że robię to, co ja chcę. Mhm. Więc odpowiadając na to, czy wprowadzanie celowej emocji, zażenowania, cringe'u, żeby się później z tego wydostać, no mi się sprawdza w tym programie albo tak ja myślę.
Dobrze, no. Super. Ja po prostu mam jeden obrazek, który sobie wyobraziłem, że w następnym odcinku Piotrek rozświeca się światło, wisi Felix zawieszony na nóżkę, za linę, tak, wiesz, tylko tak wisi. Wchodzi Piotrek w garniturze takim, łapie go i tak rozbuja go i jest taki... I słychać zegar. Tyk. Tyk. I ty to zaczynasz opowiadać...
Eksperymenty.
Tak, eksperymenty. I twój syn na nogę zawieszony robi cyk, wiesz, jest zegarem po prostu i coś płacze, odjeżdża i jest głośniej. A ty wtedy opowiadasz żarty na płaczu swojego dziecka.
Bo
ludzie są wstrząśnięci, tak. Mówisz, póki mi się to podoba i póki szybko zasnął.
Bo ja chciałem wprowadzić huśtawkę nastrojów.
I on szybciej zasypia i wszystko jest w porządku, wiesz. I on ma już 19 lat i tato, błagam, nie ten numer z nogą. To jest mój benefis.
Pytanie do Abelarda. Myślałeś o tym, żeby odkopać projekt Czarnej Dziury?
Nie myślałem. Fajne pytanie, ciekawe, bo to mówiłem ci kiedyś o tym.
Czarna dziura?
Mieliśmy kiedyś taki pomysł.
Daj kontekst, czym jest Czarna Dziura.
Taki sketch show trochę z ekipą też ze Stand Up Polska. Robiliśmy to Jezu, to było tak dawno, że prawie nie pamiętam. Pisaliśmy to z Kacprem.
Czy to był ten motyw, że z kalendarza, że na przykład na kalendarzu nagle pojawiał się sketch? Że ktoś podchodził do kalendarza i...
Nie pamiętam. Okay. Nie pamiętam. Zrobiliśmy nawet taki pilot czteroodcinkowy. Pilot taki czterosketchowy chyba. Pisaliśmy to z... Był tam Kacper, byłem ja, był Czarek Jurkiewicz, Antek. Był Fiedor, był Karol Kopiec, kurde blaszka, możliwe, że teraz kogoś przeoczyłem, to przepraszam, ale była taka ekipa, no całkiem taka, wiesz, zacna. No.
Fajna.
I wymyślaliśmy sobie skecze. Wyjeżdżaliśmy na kilka takich wyjazdów, dawno temu to było. Robiliśmy, napisaliśmy skecze i nawet 4 udało nam się nagrać.
A gdzie to można zobaczyć? To jest na YouTubie?
Nie, to nie, nie, bo to takie wyszło nam tam średnio i to się tak jakoś rozjechało zupełnie. Mhm. Ale no, sama idea tego sketch show w ogóle, że wiesz, już wtedy takie były początki, że będziemy coś takiego robić i tak dalej. Mieliśmy nawet, wiesz, i statystów zaprosiliśmy. Możliwe nawet, że stąd, wiesz, drogi patronie, bo tu w Gdańsku kręciliśmy to. Jakaś taka ustawka była tam i tak. Dużo różnych takich szalonych rzeczy. Nawet nie pamiętam, gdzieś może bym to znalazł na dysku, ale kurczę, nie pamiętam. Raczej nie wrócę, no bo to też się trochę to rozjechało. No
ale, jesteśmy... A do robienia skeczy po prostu? W sensie nagrywania fajnych rzeczy?
No to mieliśmy taki plan, mówiłem już kilka razy, z Januszem i z Kacperem, nie? Tylko, że też rozwala nas trochę budżet i jakby poziom skomplikowania, żeby to zrobić dobrze, bo my też... To były takie piękne czasy, jak ja mówiłem, robiłem i Wożonko, Swing i te wszystkie swoje filmy i tak dalej, to mieliśmy taką werwę w sobie, taką energię, dawaj robimy i nie mieliśmy, im dalej szliśmy, im więcej robiliśmy, tym więcej miałeś świadomości, tym bardziej się blokowałeś na wszystkim, masz takie, tak. Jezu, to nie jest takie proste. No i to też, to nie jest takie proste, wymaga takiego poziomu organizacji, czasu, pieniędzy i tak dalej, no nas trochę teraz przygniata, więc raczej... Na razie to gdzieś tak wisi wszystko.
Ja ci, po podcaście przypomnij mi ten temat, to ci też powiem jedną rzecz.
No, bo to, tak. No, także nie gadamy o przy was. No.
Pytanie mam. Rodzicielstwo bliskości. Chleb czy sklep? Nie wiem, co to jest rodzicielstwo bliskości. Kojarzysz takie hasło? Hmm. To poprosimy pana Sebaka Barta, żeby powiedział nam, co to jest rodzicielstwo bliskości. No to czytam jego nick.
Dobrze.
I do Piotrka. Problem czy soku? Problem. Wolę problem, no. W sensie dużo więcej słucham problemu niż sokoła.
Jest dużo więcej mam problemów niż sokołów. Taka prosta sprzęgminka.
Co najbardziej irytuje w waszej pracy? Ludzie dogadający na występach, albo może fani, którzy po występie proszą o zdjęcia, kiedy człowiek zmęczony i chce do domu, albo może coś zupełnie innego.
No chyba dogadujący ludzie mnie najbardziej irytują, nie? To znaczy, to jest dla mnie takie, Jezu, ja jestem tu, chcę się podzielić tym, co mam, najlepiej jak potrafię, i jakiś typ... Jezus Maria, nie? To mnie drażni, bo męczące są podróże. To jest też jakby na chwilę wyskoczyć, to jest fajnie, ale jak robisz to już któryś nasty raz tam, czy któryś tam raz w miesiącu i jedziesz 200, 300, 500 kilometrów, no to faktycznie jest to takie, już bym chciał w domu, nie?
Tak, no.
Ale to jest męczące, a irytujące to jest typ, który tam drze mordę i myśli, że tak. Jest jego show.
I no, zdecydowanie. Chyba każdy komik tak samo na to odpowie, nie? Bo zastanawiam się jeszcze, co potencjalnie jest irytującego w naszym zawodzie, w sensie takiego, wiesz, triggerującego.
Ja myślę, że czujesz, a szczególnie jak jesteś młodym komikiem, że czujesz, że masz coś, co chcesz, czym chcesz się podzielić i nie ma odbiorców.
Ja, to, o, no na no, pewno.
To tak. Myślę, że mamy to szczęście, że ci ludzie chcą przychodzić, są i jak dajesz informację, że będziesz tu i tu, to ta sala się tak czy inaczej jakoś tam zapełni. Mniej czy bardziej, ale jest, nie? A tego a szczególnie jak jesteś młody i jeszcze masz w sobie ten ogień, pamiętam siebie z kabaretowych czasów, to albo jak zaczynaliśmy robić stand-up, to masz wrażenie, że przecież przyniosłeś ludziom ogień.
Tak,
że
tak,
to
tak,
jest
tak.
To, czego wszyscy potrzebujecie. Zobaczcie i jest...
Jeżeli jeszcze bym miał poszukać takich momentów, takich naprawdę ciężkich, na szczęście one się rzadko zdarzają, ale ja zawsze jestem bardzo wrażliwy, żeby tego, wiesz, nie dopuścić do takiej sytuacji, ale blokada, w sensie pisarska, że na przykład masz jakiś temat i po prostu, kurde, nic ci nie idzie i siedzisz nad tą kartką i po prostu nie wypluwasz tego z siebie i taka frustracja i poczucie, że kurde, w sumie, czy już jesteś skończony i dalej za tym idąc i to będą trochę połączone kropki, że w końcu, dobra, masz to, ale jest to skomplikowane jakoś do powiedzenia, bo tu, nie wiem, jakoś rytm, słowa i tak dalej. Ja mam fatalną pamięć, co kolejna rzecz, która mnie irytuje, jeżeli już jakby, wiesz, że... i później... Dobra, okej, mam to, ale teraz to dobrze tak powiedzieć i, tak, i jeszcze typ mi teraz przerywa.
Tak. To jest takie kombo.
Tak, no, jaką ja męczarnię przeszedłem i ile ja dzisiaj, wiesz, przez ostatnie 3 dni w łóżku sobie powtarzałem, wiesz, wstawałem rano, o tym myślałem, Magda do mnie mówiła, ja miałem takie, no wiesz, coś tamten i później jestem w tym sytuacji i jeszcze ty mi przerywasz.
Tak. To ja nie powiem, że to jest frustrujące, chociaż na pewno nie jest fajne, jest stresujące, nie wiem, to jakby no. Czy te słowa się, no, różni się to, ale jest to ten wyzerowanie po programie, czyli skończyłeś grać program? Tak. No to napisz nowy, nie?
Tak,
i
tak.
Nie wiem, czy ja umiem żartować, o czym mam znowu żartować, co to mają być, wiesz, za rzeczy. I ta pusta kartka i no to coś trzeba jeszcze godzinkę wymyślić nową, nie? I to jest bardzo stresujące.
Tak.
W jakimś momencie podniecające, jak już zaczynasz jakieś zręby robić, jakieś hasła, jakieś coś, tam jest cała właśnie, tak jak pokazujesz, myślę, rollercoaster nastrojów. Ale ten
moment.
No...
Ten moment, że już wiesz, że coś masz, jeszcze nie jest skończone, ale teraz okej, już coś zaczynam budować. To jest super moment.
Tak, ale
to
zerowa, jest super. Pusta kartka
tak.
I westchnięcie przed, to jest stresujące.
Na szczęście i tutaj też z pomocą przychodzi doświadczenie, nie? Bo ile programów? 5, 6, ja kilka też i po prostu trochę już mam więcej takiego zaufania, że to jest proces. Że teraz nie ma, ale po prostu musisz siedzieć teraz nad tą kartką
ale
i się przyjdzie.
Emocje mnie zżerają. Ja z tą wybucham w różnych sytuacjach. Zresztą sam mówiłeś, że pewnie się po programie znowu uderzę. Znowu będę krzyczał. No to dla mnie to jest ta emocja taka wybuchająca, że ja też się trochę boję, że Jezu, nie mam tego spokoju. Tak jak na przykład właśnie parę razy już mówiłem, jak Kacper, który ma spokój i tę pewność, że to przyjdzie prędzej czy później. A ja nie mam nic. Jezu, zaraz będę coś musiał. Wiesz, to jest masakra.
No i to ostatnio... też w sensie Wiolka i jej proces pisarski, o którym chyba mogę mówić publicznie, bo ona właśnie z tym nie kryje, to że ona na ostatnią chwilę, mówię, że po prostu i jak ona mi o tym opowiada, to mi się pocą plecy, bo ja muszę mieć to przynajmniej coś w głowie, żeby to mi się mieliło, a ona nie, dobra, wiesz, ostatnie notatki, wchodzę i wiesz, udaje się, to jest jej proces, super i się sprawdza, nie? Ale jej pewność siebie w stosunku do tego, że na ostatnią chwilę wymyślę i dam radę, mam takie, to podziwiam. Tak, bo tak, to jest tak, pewność tak. siebie, której ja...
Tak, no tak, ja mam właśnie bardzo podobnie, że też to dla mnie jest od zera.
Czy wybieracie się do Oslo z występami? Ja raczej w którymś momencie na pewno będę robił Skandynawię, ale nie mamy jeszcze tej daty.
My też nie mamy daty. Gadaliśmy sobie nawet ostatnio, jak byliśmy w Sztokholmie, że może fajnie byłoby zahaczyć. Mhm. Może się uda. Nie ma co obiecywać, ale jest to na tapecie.
Piotrek, masz wstępny plan, kiedy zaczniesz planować jesienną trasę? Na Abelardę już mam bilety w październiku. Chciałbym bardzo też się wybrać na twój program. Bardzo dziękuję. Ogólnie cały...
Ja też dziękuję.
Na cały rozmach mojej trasy i wizji całego tego programu jest taki, że my go graliśmy teraz, załóżmy, od października do maja. W sensie jeszcze jest na przykład Kwidzyn przesunięty, przed chwilą robiliśmy Katowice, ale to był ten taki blok. I wraz z narodzinami dziecka teraz mam do całe wakacje wolne, w sensie jak mówię wolne, to znowu to są 3-4 występy w przeciągu 2-3 miesięcy. I później od października do maja będę trochę mniej niż do tej pory, bo tak jak mówiliśmy, ja robiłem około 20 występów na miesiąc.
Jeszcze, nie?
A teraz będę robił około 10 solówek i trochę festiwalu Please Stand Up, więc będzie trochę tego mniej, ale ten główna porcja znowu będzie od października do maja. Z ewentualnymi przerwami, żeby...
Czyli jest szansa, że będziesz.
Tak, no odpowiadając na pytanie, wszystko, co zrobiłem do tej pory, zrobię jeszcze raz w 70%. Nie? Czyli te miasta...
A kiedy planujesz trasę? Bo to chyba było pytanie.
Od października tak naprawdę. Od października, a daty będą wcześniej. Wiadomo? Myślę, że mam nadzieję, że w sierpniu.
Dobra.
Może lipcu, ale się mieli i będą.
Dobra.
Czy jest jakaś szansa na występ w Pradze czeskiej? Czy Pradze, występowałeś kiedyś w Pradze czeskiej?
Nie, nigdy nie występowałem. Nie wiedziałem, że tam są jacyś Polacy, oprócz tego ci, co chodzą po moście Karola. Przepraszam. O Jezu, przepraszam bardzo.
No, spoko, myślałem, że znowu będziesz mnie bił.
Jezu, jak robię tak, to uważajcie.
O nie, trzyma gardę.
Czeska poraga. Proszę, nie czytaj tego pytania.
Czy Piotrek, czy przy wyborze imienia dla twojego dziecka brałeś pod uwagę to, aby ono miało miarę, żeby było w miarę międzynarodowe? Trochę tak. W sensie chciałem, żeby to było polskie imię. Felix mi się każe z Polski. To też trochę jest tak, że Magda bardziej cisnęła na to imię. Ale
bo bardzo lubi prażone orzeszki. No przecież to
kocha.
To
no. W zasadzie.
Powiedziałeś, że zareklamujesz i nie ma innej opcji.
Było między Felix i Lejs. Ja powiedziałem, nie możemy nazwać go Lejs.
Lejs Szumowski.
Więc. Albo też Durex.
Ale niestety.
Bo kocha Durexy. Co nie, nic o tobie Durex. Ciebie też kochamy, ale Durex. Więc było to coś, co rozważałem. Żeby po prostu dało się to za granicą, ale na drugie daliśmy mu Gniewomir. I to już mam takie, to już niech sobie radzi za granicą, jak chce.
Ale to dlatego ja mam wrażenie, że Trzaskowski przegrał. Że były naciski z ambasad. Nie ma szans. Nie ma opcji, żeby nasz prezydent powiedział Trzaskowski.
Tak,
że to głównie dlatego.
Przegrał na nazwisku. Siema wszyscy. O Boże, jak dawno nie było nas na czacie. Właśnie wróciliśmy z pierwszego samotnego spaceru. To w ogóle czytam Magdę. Jezus Maria, nie wiedziałem, kogo czytam. I mam... tak, Magda.
Poważnie?
No. I przysięgam ci, nie wiedziałem, że czytam Magdę. Po prostu był dłuższy wpis. Miałem takie, tu pewno będzie pytanie. Niestety znowu mi
prywata
nogę podstawiła. Jestem ratownikiem medycznym. Obstawiam plan...
Magda jest ratownikiem medycznym?
Nie, to już pisze Wojciech Lelek.
Dobra.
Jestem ratownikiem medycznym, obstawiam plan czarnej dziury i pożyczyliśmy wam sprzęt.
Tak, no właśnie. I my tego sprzętu jeszcze nie oddaliśmy.
Naprawdę?
Nie, żartuję. Nie. No co ty? Nie, no pożyczaj tak na chwilę, wiesz.
Okay.
To super, to bardzo dziękuję. A tam był taki jeden śmieszny sketch. Kurczę, tam był taki sketch. Mieliśmy taki sketch, nie pamiętam, że wpadała ekipa właśnie ratowników. Rutek tam w tym grał. I ktoś jeszcze. Kurczę, mam takie tylko przebłyski. Tak, no. Czarek Jurkiewicz też grał tam, że była taka sytuacja, że ekipa ratowników wpadała i ratowała gościa, ale miała mnóstwo takich rzeczy typu kryształy, wiesz, tam wahadełko, jakieś czosnek,
tak,
mieli dwa takie do czosnku i wiesz, wyciskali czosnek, tam miód i tak dalej, żeby go tam, no takie rzeczy bardzo...
Tak, no.
I potem gdzieś okazało się, że w latach 70. czy 80. budzi taki sketch w Stanach i też nas to podcięło nam skrzydła. No tam było ogólnie takie parę rzeczy, że aj, to się nie rozwinęło, ale przygoda była piękna.
Mhm. Czy Felix dostał klub do kibicowania? Tak, dostał Chelsea. Złamałem tradycję rodzinną, bo u nas każdy dostawał inny klub i nikt nie kibicuje temu samemu, bo jest Liverpool, Blackburn, Manchester United, a ja powiedziałem, że chcę, żebym miał ten sam klub, co mój syn. I znowu bardzo praktyczny powód, bo ja dalej chcę jeździć na mecze Chelsea i wydaje mi się, że super będzie jeździć z synem, a coś, co nie tyle my z rodziną chodzimy...
I fajnie, bo wydarła... no tak. dlaczego? Czemu mi tego wcześniej nie powiedział?
Siadaj! Siadamy!
Jemu jest wszystko jedno, jaki to jest klub. Przecież twój tata, byle ktoś usiadł.
Tak,
to...
on kibicuje zespole Siadam. Siadam!
FC Siadam.
Dawaj, siadam! Siadamy! Pytanie do Piotra. Czy zajumałeś ostatnio jakieś prezenty przeznaczone dla Abelarda? Tak.
Co zajumałeś?
Wszystko, co mi dają już... Nic, Abelard polewał się.
No właśnie, teraz ci nie wierzę. Z mordą taką poprawną od gorzkiej czekolady przychodzisz.
Ktoś nam zadaje pytanie, przepraszam, bo tu jest dużo rzeczy. Wiem, że czasem tak ja się... Czy widzieliście live Andrew Schulza? Jakie wrażenia?
Nie widziałem. Widziałeś?
Chyba obejrzałem fragmenty, tylko już nie pamiętam, czy na YouTubie, czy ktoś mi pokazywał. No kilka razy pewnie go tutaj opisywałem, że znałem go osobiście i tak dalej, ale jakoś nie mam dużej motywacji, żeby zobaczyć ten program. W sensie nie, innymi słowy, świadomie tak, żebym odpalił, obejrzał, nie obejrzałem. Nie jest to dla mnie aż taki komik, który sobie myślę
o... Jest w ogóle ciekawe, nie? Że mam wrażenie, że czasami jak obejrzę jeden, dwa programy gdzieś tam czyjeś, to dwa to już jest tak dużo, ale jak obejrzę nawet jeden i on mi tak średnio podejdzie... to potem bardzo ciężko mi wrócić do tego kogoś. Jak gdzieś się pojawi nowy ten program tego kogoś, to mam...
Nie mówmy tego
ludziom. Zobaczymy. Czemu?
No bo nie chcę, żeby tak było z nami.
No ale tak może być. To jakby to jest, wiesz... Jak mam,
wiesz co?
Jak lubię
komika, będę oglądał tylko średni program.
Jak lubię jakiegoś komika, to nawet jak zrobi średni program, czyli jak na przykład mam z Luisem, jakby chociaż na razie ja jestem, wiesz, takim wyznawcą, że...
Tak.
No to... No, ale na przykład jak Bill Burr, ostatnio miał taki, że mi się tak średnio spodobał. Na początku byłem bardzo zajarany, potem sobie tak obejrzałem jeszcze takie, nie wiem, coś może byłem właśnie podjarany, że Bill Burr coś robi i jest taki bezkrytyczny, a potem sobie tak słucham jeszcze raz i taki mam, no nie wiem, no może czasami jest ten dzień, czasami jest ten moment, wiesz. I to do niego jakby, wiesz, jak tylko będzie coś nowego, od razu wraca.
Tak.
Ale z drugiej strony jak jest, jak mi to już na wejściu tak, że to jest mi potem ciężko mnie przekonać, że to jest coś więcej, że można coś się odczarować, bo zazwyczaj to jest ciągle gdzieś podobna melodia grana, nie? Że każdy z nas ma jakiś zestaw instrumentów, że tak to porównam do muzyki, jakiś instrumentarium, jakiś rodzaj tematów, jakiś rodzaj energii. Bardzo mało kto tak zmienia nagle, wiesz, program w program po prostu nagle jest gdzie indziej zupełnie, nie?
To prawda, no.
Dobra, bo teraz zamknij mordę, no co jest dalej?
Nie, bo też musiałem kichnąć w trakcie, więc tak? Mogłem się na ciebie dziwnie nie. patrzeć, bo miałem takie, czy ja zaraz kichnę?
Nie, dobra, dobra, spoko.
A Felix pójdzie w balet, to chyba... Teraz gadaliśmy o balecie, czy poprzednim razem?
Odcinku.
Okej, okay, no to dobrze trafiłeś, bo gadaliśmy o balecie i teraz...
I może pójdzie w balet, może pójdzie.
To śmieszne pytanie. Ile Piotrek płaci supportom? Dlaczego Kuba W. w Katowicach po występie sprzedawał książki bez butów? Kubuś W. bardzo lubi. Za każdym razem, jak jesteśmy na sklepiku, na przykład pod koniec, jak ludzie płacili gotówką, to podchodzi do mnie z gotówką przy wszystkich, mówi: dziękuję, że mogłem wystąpić. I daje mi całą gotówkę. Więc to, że...
Nie o tym było pytanie. Co z butami? Dlaczego grał, był na boso? I dlaczego, stary, jest aż tak źle u ciebie?
Po pierwsze... Nie pamiętam, że był bez butów, ale totalnie nie wykluczam tego. Po drugie, w ogóle Katowice były 3 dni temu, więc fakt, że nie pamiętam, że był bez butów, też trochę mówi o tym już, w jakim stanie jesteśmy. Ale w sensie...
Rozumiem.
Ten. Ale... kurczę. Czy odpowiemy na pytanie? Ja raczej nie odpowiem na pytanie, ile płaci się supportom, nie?
Nie, to nie, to był raczej był żart, podejrzewam, w kwestii tego. No tak. Nie, to są też takie tam rzeczy chyba dość indywidualne. Ja mam wrażenie, że każdy sobie jakoś tam dogaduje te stawki. I to, że jedni głodują, no to przecież to nie jest nasz problem, prawda? To, że to nie jest...
Ja tylko znam jedną anegdotę, która mnie bardzo tak rozśmieszyła, tak troszkę, tak wiesz, że możemy tylko powiedzieć, że no, większość polskich komików, nie, 100% polskich komików, że dogadujesz się na stawkę. Nie? W sensie, że support dostaje stawkę, to nie jest procent. Chociaż to może się zmienić, ale wiesz, jest stawka. Ale był wywiad, kurde, mam nadzieję, że tego nie wolę, 1.8L albo może Mezo, wiesz, to jakieś takie, wiesz, 90. lata, wczesne 2000 hip-hop i właśnie, że oni stracili całe pieniądze i tak dalej i jakby, wiesz, no, ale mieliście tyle, oni, no my się procentowo dogadywaliśmy. Więc główny wokalista dostawał 25%, główny, ja trochę wiadomo, zmyślam. Gitarzysta dostał 25%, basista dostał 25% i kierowca dostał 25%. I masz takie, no nie no, kierowcę się wynajmuje. Nie? W sensie, że...
Ale na przykład my mieliśmy też, na przykład w Limo, zresztą teraz też mam taki udział, podział procentowy. Ale mamy
no,
też...
Tylko, że nie jesteście na... Nie jesteście...
Nie. No, no właśnie o to chodzi, no. Że na przykład w kabarecie też mieliśmy podział procentowy, tylko że faktycznie to ty ustalasz, jakby dogadujecie się na jakiś tam procent, tak. Nie? I każdy ma ten procent jakoś tam, to było podzielone. Zresztą dużo takich, wiem, że ekip jest i tak dalej, nie? Że jeżeli to jest członek waszej ekipy, no to no może mieć stawkę oczywiście, ale też to zależy, chyba zależy od ekipy i jak tam, wiesz, to są tak różne indywidualne ustalenia, że...
Tak czy inaczej, no tutaj Abelard dostaje 90%.
No i koniec tematu. W tym podcaście wymiatam.
Agnieszka Rydzyk pyta, własnoręcznie robione prezenty, flep czy sklep? Ja chyba będę miał silną opinię tutaj. Wiem, że to może was zdziwić.
Jestem bardzo ciekawy.
100% sklep.
Aha, jest. No. Pewnie, że powiesz totalny flek. Nie, no, dostałem buty ostatnio od Kuby W. No, zdjął je z nogi i rzeczywiście własnoręczny.
W sensie, dla mnie nie ma nic bardziej
wzruszającego
niż czas, który ktoś musiał włożyć. Tak, i najczęściej własnoręcznie robione prezenty właśnie polegają na tym, że to jest coś bardzo spersonalizowanego, bo jeżeli robisz własnoręczny prezent, który jest niespersonalizowany, to trochę w sumie flep, nie? W sensie, że masz takie... O.
No chyba, że pracujesz, nie wiem, w firmie, szyjesz buty i te buty zanosisz. To ciekawe, czy to jest spersonalizowane, czy nie?
Czy ten but jest w moim rozmiarze, czy...
No może być nawet w twoim rozmiarze.
No to tak. Ale jeżeli zrobisz spersonalizowany but nie w moim rozmiarze, to mam takie, no stary, nie do końca tak, wiem, co mam z tym zrobić. Ja do dzisiaj pamiętam, i to, do dzisiaj mój kumpel nie chce się przyznać. I on twierdzi, że to był... Dostałem kiedyś na urodziny od swojego takiego dobrego kumpla.
Książkę o...
Domkach.
Mówiłeś. Sorry, no. Nie, luz. Jak widzę, że to w tobie siedzi.
Tak, do dzisiaj. Do dzisiaj. Spersonalizowany prezent.
Czyli od paru miesięcy to się nie rozwiązało.
Nie, dalej nie chce się przyznać. Szumi, będziecie w Ełku, chciałbym wydać prezent. Pewnie się domyślasz jaki. Super, dziękuję. To na pewno przez Magdę przejdzie.
Jaki prezent? Jak się
domyślasz? Nie mogę ci powiedzieć.
Nielegalny.
Tak.
Drugie dziecko.
Czy jest jakaś szansa na wspólny program Abelard and Piotr, tak jak wcześniej Piotrka z Leją?
No właśnie, jesteście świadkiem tego. To jest taki właśnie problem.
To była odpowiedź. No dobrze.
Nie, no, na razie mamy, chyba gramy do końca, nie, z tego przyszłego sezonu swoje programy. Co będzie dalej, zobaczymy. Możliwe, że ruszymy w trasę z tym podcastem i będziemy tak gadać i w Sztokholmie, i w Nowym Jorku. I zobaczymy.
Szukam jeszcze tutaj jakichś pytań, ale też widzę, że powoli wyczerpujemy tutaj kreatywność naszych patronów.
Bo my już... też tak podeszliśmy tylko zadaniowo. Pytamy tak. Tam, bo mniej jest rozmowy, więc jest to? No, następny. A możemy jakiś temat rozwinąć, na przykład pszczoły. Przecież to jest takie małe, no. A to normalnie lata i jeszcze robi miód i ten miód jest słodki, a przecież one... Jak one to robią?
A królowa jak jest wybierana?
To jest chyba dziedziczenie, wiesz?
Ona dziedziczenie? Jest, ona nie, jest no w którymś momencie.
Tej poprzedniej królowej, ona tam, wiesz, to są. No, myślę, że to jest monarchia taka. Ja nawet nie wiem, czy tam premier nie jest ważniejszy.
Wiem,
królowa
że...
chyba tylko rodzi dzieci.
Wiem, że mrówki i pszczoły są.
Jacy specjaliści.
Ja tylko wiem, że mrówki i pszczoły są przykładem błędu teorii ewolucji. Bo jednym z podstawowych założeń ewolucji, w sensie jakby na którym oparta jest cała biologia, jest to, że każdy gatunek dba o swoje przetrwanie, że chcesz przekazać swoje geny. A właśnie w tych kolonijnych grupach zwierząt, które są...
Koloniami.
Dzięki. Dzięki, tonęłem w tym zdaniu. Nie wiedziałem, co dalej z tym zrobić. No, że tam bardzo często mrówki, pszczoły się poświęcają dla dobra
ekipy?
Kolonii. I...
To jest Korea Północna.
No właśnie. No właśnie.
Najlepiej ma ten gruby u góry.
No tak, no i do dzisiaj jakby to jest trochę taki, jak mówią, o ewolucja czy kreacjonizm.
To jest tak, jak widzisz państwa i jest Korea Północna. To też wszyscy, czekaj, co tam jakby...
Pojechałbyś do Korei Północnej?
No pewnie jakbym był już chory, tak, nieuleczalnie.
No, czyli...
na wycieczkę. A ty byś pojechał? Chciałbyś
na maksa,
zobaczyć?
Na maksa, no.
A nie byłoby ci głupio czy przykro? Ja chyba bym tego nie wytrzymał.
Nie, no wziąłbym piasek z Włoch.
Ale...
Mam prezenty.
Jezu. No. Sypany sprzed studia. Ale nie, no, no bo ja myślę, że... Ja nie wiem, jak tam jest. No, pewnie by cię wozili, że są po tych miejscach takich najładniejszych i takich, co ci pokazują.
Czyli,
bo...
że moralnie, etycznie uważasz, że nie powinniśmy tam jechać?
Ja wolę nie widzieć tej biedy i tego bólu.
Okay.
A tak, to wiesz, niech tam sobie... Nie, no chodzi mi bardziej o to po prostu, że to... Bo po pierwsze, oni by chyba ci pokazywali tylko te piękne momenty, nie? To jest taki folder, ci zrobią na żywo, żebyś wrócił i powiedział, ty, tam nie jest tak źle, tam jest całkiem spoko. No bo tak chyba jest, tam jeździ z tobą potem jakiś polityczny, tak. jakiś strażnik i tak ci trochę prowadza po tych... A po drugie, no faktycznie, zderzyć się z tym prawdziwym obrazem tego, no chyba, że po prostu fajnie, jakby Korea Północna miała tak zły PR, że oni od lat już są bardzo wysoko i masz takie...
Tak, tak.
To nie jest PR, to pokazujemy wam prawdziwą Koreę. Nie, nie, tu jeździ strażnik. Nie, przysięgam, stary.
Nie, no tu ludzie chodzą zsynchronizowani. Ja nie... To my naprawdę już doszliśmy do momentu, kiedy tak. Wszyscy idą w rzędzie 100 osób. Dlaczego tego nie rozumiecie? Tu mam pytanie, może być całkiem ciekawe. Pytanie do Abelarda, ale też przejmę do siebie. Czy myślisz, że któraś z twoich córek pójdzie w stand-up i co byś zrobił? W sensie, czy chciałbyś, żeby twoje...
Jak pierwszy program będzie średni, to już raczej mnie nie będzie interesował. Wiesz co? Nie wiem.
W ogóle straciłem temu zainteresowanie, nie wiem czemu.
I przy obiedzie. No, mówisz, że grasz w Madison Square Garden. No może tak, może nie, nie wiem. No. Pozdrów Louiego. Ale nie jeździ z nim w trasę. Wiesz co? Bum, bum, bum. No kurczę, ja zawsze sobie podchodzę do tego, że niech sobie robią co chcą. By tam przed 22 spać. Nie. Chodzi mi o to, że ja będę im kibicował we wszystkim, na co będą miały ochotę, żeby sobie spróbować zobaczyć i...
No, a gdyby wybrały stand-up, to byś miał takie super zajawa?
No kurczę, stary. No pewnie, fajnie, tak. Nie mam tak, że oh, to jest ciężki zawód. Nie, nie iść tylko w to aktorstwo, co ty? O! Jakby wiesz, stand-up jest też taki, że trochę zależy od ciebie dużo. To i trochę od twojego szczęścia. Poza tym ma już nazwisko zrobione.
Może będziesz miała fory. Tak, no.
Łatwo byłoby mnie wziąć na jakiegoś gościa czy na support, tak, wiesz. No. Możliwe, że mi by się przydało potem. A przed wami
a
stary
pierdziel. A ciekawe, na przykład wyobrażasz sobie jakikolwiek samarz, na przykład wziąłbyś córkę na support?
Kurczę, jakby miała ochotę, wiesz, jakby miała materiał taki, wiesz.
Ciekawe. Ciekawe w ogóle taki jakby trasa. Ja sobie nie wyobrażam, że miałbym pojechać trasę z ojcem.
Siadaj. Jest standing ovation na Piotrka i słuchaj z tyłu. Siadaj,
pod tą krzesła.
Zabił standing ovation. Ale chciałbym zobaczyć twojego syna, jakby był naukowcem. I siedzi sobie, nie, tato. No. I ty, wydaje mi się, że tylu z Norwegów w Belgii, to tylu samo Belgów jest w czekoladzie. I ty, o nie, tato, błagam cię. Tylko zgaduję, tylko mówię. Nie muszę mieć racji, ale prawdopodobnie, dobra. Zarapujmy.
To, źle, że badam temat, tak? I że tak? To jest to, co mi mówisz, syn, naukowcu?
Jest właśnie neurobiologiem, czy kimś takim. Nie, dobra, tato. Nie wiem, czy dużo wiem o mózgu, ale chciałbym powiedzieć. Wydaje mi się. Jezu. A ty byś chciał, żeby młody był?
Wiadomo, że poważnie odpowiadając na pytanie, to co ty, niech robi to, co chce, ale do dzisiaj myślę i nawet w obecnym stanie polskiego stand-upu jakby są przeszkody i tak dalej, ale jak na przykład Bo Burnham miał kiedyś taki w talk show, że tam jakie byś dał rady ludziom, którzy chcą iść w stand-up? Ja mówię, nie rób tego. Szanse, że zostaniesz stand-uperem są tak minimalne, nie masz szansy w show biznesie, nie rób tego, mi się przyfarciło. Nie, ja mam takie... Nie, to są dosyć duże szanse. W sensie, że jeszcze na tym etapie myślę, że...
Wiesz, to jeszcze będzie pewnie z 20 lat, no tak. Nie? Z 17-20 lat. Ale mi się wydaje, że po pierwsze, warto i tak spróbować sobie zobaczyć. Po drugie, faktycznie myślę, że ludzie by byli nawet ciekawi, co ten młoda z tym, wiesz...
Ja uważam, że najlepsza rzecz w stand-upie to jest to, że nie musisz tego robić
właśnie
full time.
To chciałem powiedzieć. Dokładnie.
Rób to jako hobby i
dokładnie.
Wiesz, miej sobie pracę.
Neurobiolog i, tak. I potem wychodzi, a macie to, że jak neurony.
I dla mnie stand-up jako hobby tak. To jest w ogóle sztos. Tak. Jak ja widzę na przykład takich ludzi nawet na open mic'u, którzy może mają ambicje, może ich nie mają, ale wychodzą i sobie rozmawiają i jara ich to, no to stary, no to super. Tak, wiele razy już to i w książce o tym pisałem i ten, że ten motyw takiego zawczesnego pójścia w profesjonalizm i nawet jak nie zarabiasz tego pieniędzy, to będziesz jak ten Werther, czy wiesz, artysta, który ma pętlę na szyi i musi tworzyć, no takie, nie zakładaj pętli na szyi,
tak,
jak nie musisz.
Tak, dokładnie, jak nie musisz na maksa,
jakby po prostu twórz i się baw. Zostało nam jeszcze kilka minut, więc będę leciał z pytaniami, bo jak powiedziałem, że są mało kreatywni, to nagle zaczęli zadawać dużo pytań.
Jeez, wystarczy wam tylko tak was wziąć pod włos.
Szumi, planujecie z Felixem gdzieś dalej podróżować, czy raczej obawiacie się dalszych stripów z małym kompanem? Znowu, no to jest coś, co ja bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby Felix podróżował z nami i nie chcę, wiesz, zamykać swojego życia i mamy w planach kilka rzeczy, ale na razie no ma tak mało dni i my tak mało wiemy, że
na razie balkon to jest maks podróży.
Moje powiedzenie, że na maksa na 100% tak, wynika z chęci. Nie,
rozumiem, jasne,
nie z pewności. Jakie niedorzeczne sytuacje spotkały was podczas występów? Jakiś czas temu na występie z Tramika dziewczyna poszła do WC, do którego szło się przez scenę i spędziła tam resztę występu. To bardzo śmieszne. Stramik odkrył ją tam, jak chciał coś stamtąd wziąć. Okazało się, że nie chciał mu przerywać drugi raz.
O Jezu, jaka bieda. Kiedyś taki, w Rybniku był taki klub, że graliśmy występy i kibel był nie, że za sceną zupełnie, ale też trzeba było przejść, no nie, że przez scenę, tylko tak tu obok. I każde wyjście to było takie, no jednak tak. To rozwala, jakby każde to przejście, ale to chyba nic. Najbardziej nas rozwalało, jak graliśmy z Kacprem jeden z pierwszych właściwie występów, to jeszcze był właśnie projekt Mówienie na scenie i tam byliśmy graliśmy z Kacprem w smażalni ryb gdzieś tam we Władysławowie. I grasz, coś gadasz i tego zrobić. 17. Masz takie... I ktoś chodził, coś nosił, ktoś coś odbierał. To było straszne, nie? Ale taka...
To myślę, znowu, tam było wcześniej pytanie o irytujące rzeczy w naszym zawodzie. To, jak są sale właśnie, gdzie ludzie muszą przechodzić przez front, bo to nie jest ich wina. To tak, nie jasne, jest ich wina, jasne, że ty jasne. Musisz iść do toalety, ale wiesz, no masz czasem takie... Nie? Tak, znowu widzisz ludzi tak. I nie wszyscy, ale widzisz ten... Osoba przychodzi i cała widownia.
Tak, no bo wiesz, no odruchowo.
Odruchowo,
tak,
no musisz. Tak, ja robię to. Ja gadam i mam... Wiesz, i nawet i wiem, że robię to trochę. Czasem nawet robię, żeby trochę z tego pośmiać, ale no to jest irytujące.
To graliśmy z Limem jeszcze, była taka, graliśmy wiele firmówek, takich plenerów, wiesz, Dni Miast i tak dalej, imprez, ale pamiętam, że jedną to chyba graliśmy taką najbardziej hardkorową. Scena stała pośrodku wesołego miasteczka. Stary, pośrodku. Jak weszliśmy na scenę, to tu coś się kręciło, tam coś... Te... I to były takie atrakcje typu, wiesz, stare helikoptery, tam trzech typów tam skręca ten. To to jeździ, śmiga, bryga, trwu, tam młotki. Wiesz, jakieś dzieci piszczą, krzyczą. Ja, i ty grasz swoje. No. To, że my byliśmy wtedy jakby w ekipie, że grasz skacz do siebie, a nie próbujesz kogokolwiek wyłowić. Stary, tam, że przejście do Kibla raz na parę minut, to jest nic. Tam cały czas coś piszczy i krzyczy i płacze, więc to jest...
Ja kiedyś w Indiach, jak występowałem, to w takiej restauracji, gdzie scena była przy kuchni, czyli kelner cię przesuwał, żeby przyjść po dania i żeby je wynieść. Ty stałeś i on dosłownie wchodził na scenę, odstawiał ci statyw, ty dalej gadasz i on jakby przechodzi dalej. No,
no to przygoda. No
ostatnie pytanie. Staram się znaleźć tutaj jakieś fajne, chociaż...
Jak to? Felix teraz co? Oj, z Magdą to tak.
Gadaliśmy kiedyś o przesądach i rytuałach przed wejściem na scenę? Tak, to jest pytanie o to? No, dobra, no właśnie tak mi się wydawało, no. Więc przelecę
i
do...
I patron nie wiedział, czy patronka? No to jest skandal.
Okej, okay, mam dla ciebie. No. To będzie takie, będziemy umieli na to odpowiedzieć. Jak powinni się rozwijać początkujący stand-uperzy? Czy są jakieś książki, czy polecacie iść na warsztaty?
Klasycznie. Ja polecam open mic'i. To chyba jest najlepsza szkoła. Jeżeli będą gdzieś jakieś warsztaty kogoś doświadczonego bardziej od was, to nie zaszkodzi. Znaczy można sobie iść, zobaczyć. Wiem, że Piotr Splin prowadzi takie chyba online'owe warsztaty. Też warto się zapisać. Bo to zawsze ktoś, kto więcej jakby zjadł zębów
tak.
na tym, jeżeli tak dobrze to powiedziałem, to warto posłuchać, bo on czasami w jednym zdaniu zawrze twój miesiąc pracy, nie? Czasami jedno hasło, coś ci może pomóc, ale żeby teraz myśleć, że jak się skończy kurs czy warsztaty, to się nagle staje się komikiem i dostaje się, nie wiem, pół widowni już pełnej i jest się świetnym, to nie. Trzeba...
Ja bym to porównał trochę do, wiesz, że warto wiedzieć, jakie ćwiczenia wykonywać i na przykład porozmawiać z trenerem, który ci, wiesz, spojrzy na twoją sylwetkę, tutaj podnoś, ale pójście do gościa, który ci powie, co zrobić, nie znaczy, że byłeś na siłowni.
To tak samo, jakbyś szedł właśnie na prawo jazdy i to musisz znać trochę teorii, ale też praktyka robi, jakby, wiesz, ciebie kierowcę tak naprawdę, nie?
I z warsztatami też myślę, że jedna z najwyższych wartości warsztatów to jest oczywiście, wiesz, trochę tej teorii liznąć, ale prawda jest taka, że będziesz na warsztacie z 10 innymi osobami, którzy chcą tego samego, co ty, wiesz, może z innych przyczyn, może troszkę...
Nawiązać można znajomość, możesz się spiknąć, ten jak cię wyhaczy ten prowadzący warsztaty, on ma już raczej jakiś tam haczyk w tej branży, nie? Gdzieś tam jest wyżej, więc możecie zobaczyć, możecie też coś polecić, może cię zauważy i powie, ty, mam takiego fajnego zdolniaka na warsztatach, może ty potrzebujesz supportu, albo wiecie... warto być w tym środowisku, gdzieś się tak pojawić po prostu.
Dokładnie tak. Wiem, że musisz kończyć, więc...
Dobrze, ale czekaj, a mamy coś jeszcze? Która jest godzina?
Nie, już to wszystko.
To ja muszę czy ty?
No dobra, chcesz, to wiedzę, ale ty masz warsztaty, no ludzie dobrze. Do ciebie czekają już, i tak dalej? No dobrze, okej. Okay. No to jeżeli słucha nas mechanik Abelarda...
Ostatnie pytanie.
Ostatnie pytanie. Piotruś, czy te spotkania i rozmowy z Abelardem jakoś na ciebie wpłynęły? Coś zmieniły w tobie lub w twoim postrzeganiu świata, życia lub ludzi? Dobra, zmieńmy to pytanie. Abelard, czy te spotkania i rozmowy z Piotrkiem jakoś na ciebie wpłynęły? Coś zmieniły w tobie lub w twoim postrzeganiu świata, życia lub ludzi?
Oczywiście. Wiem, że nie że wiedza jakby jest wiedza nie jest potrzebna. Że właściwie ja też nic nie wiem, że jakby to nie chodzi o to, żeby chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem, miłym, uśmiechniętym, otwartym, ciekawym. Ty mnie stary. Nie powiem, że się tego nauczyłem, bo ja chyba ciągle nie mam takiego skilla jak ty w tym, ale to masz w sobie taką ciekawość. Widziałeś tyle różnych rzeczy. Ciągle chcesz jechać sobie do Włoch i tam sobie, wiesz, przemyśleć o twojej ciekawości świata, ale jest to bardzo fajnie z kimś takim być i mieć taką, być takim zarażoną taką energią. To jest super.
Bardzo miłe. Zaczynało się tak niemiło. Na początku zaczynało się, że...
Nie, no wiem, żartuję. A, po prostu. Chciałem trochę zażartować, trochę tak wbić szpileczkę, ale po prostu...
Ale
no,
później zmiękczyłeś i kurde...
Zmiękczyłem, bo w miększym bardziej jesteś nie ten... Nie spodziewasz się ciosu. zmiękczam, zmiękczam... żeby, wiesz, na końcu spin.
Tak. Żart! Żart, niczego się nie nauczyłem. Jesteś frajerem. Ha.
Nie. Bardzo, bardzo to miło. No.
Ja myślę, że odpowiadając na to pytanie, no to podobnie bym stwierdził, że po prostu ocierając się...
Jak ryba.
Nie, no, ale naturalnie jakby twój sposób postrzegania świata, coś to, nie wiem, czy nawet to powiedziałem publicznie, czy tobie prywatnie, czy za twoimi plecami.
To są trzy bardzo różne rzeczy.
Tak, ale że na przykład jak byłem na twoim występie, to właśnie też miałem dużo takich przemyśleń a propos, wiem, że to trochę jakby mówisz, czy podczas podcastów, ale podczas obcowania z tobą i na przykład obserwowania ciebie na scenie i coś, co ja zwróciłem uwagę, chętnie to powtórzę, jeżeli nie powiedziałem tego wcześniej, to ty na scenie masz bardzo zdolny, naturalny sposób rozpoczynania tematów jeden po drugim i dla mnie bardzo jakby często patrzę się na swój materiał, jak wyjść z tego tematu do tego, żeby to się łączyło, żeby ludzie się nie skapnęli. A ty czasem masz żart i później zaczynasz nowy temat, tak jakby od kropki i gdzieś, gdzie naturalnie ja zawsze miałem, nie, to powinien być przecinek, to zawsze powinno być i ta kropka wcale nie powoduje, że temat jest znikąd, bo on się łączy w całości programu, ale twoja pewność siebie, żeby po prostu tu był ostatni żart w tym temacie, a teraz pójdę do następnego. Tak obserwowałem to i miałem takie to bardzo fajne, w sensie, że tak to ci wychodzi, nie? Mhm. Bo ja znowu patrzę się na cały materiał i później musi być zdanie, to musi wszystko lecieć jak przecinek i żebyś nie wiedział, w którym momencie ja na kartce już jestem dalej, a na którym jestem bliżej, nie?
I po tej dawce lukru, bardzo by miło, no. Po tej dawce lukru myślę, że możemy zakończyć ten...
Czy jeszcze jedno pytanie i olewamy mechanika?
Nie, muszę już lecieć, no. Ale bardzo wam dziękujemy. Wybaczcie te problemy techniczne, jakie mieliśmy. Tak. Wy w środę tego nie wiecie, ale ci, którzy byli, bardzo wam dziękujemy, że w ogóle jesteście, że nas też wspieracie, ale też właściwie to tam tak najbardziej, że jesteście tak mentalnie z nami, że po prostu lubicie nas słuchać i tyle. No. Dzięki.
Dziękujemy.